Chwała Bogu. Ja myślę, że nie do końca sobie zdajemy sprawę z tego, jak ważny jest ten temat. I korzystając z tej okazji, że jestem pierwszy, pozwolę sobie zrobić przynajmniej na tym turnusie, nie wiem jak to na drugim turnusie będzie, troszkę wprowadzenia. Chciałbym bowiem, żebyśmy zrozumieli, że ten temat, albo właściwie nie temat, a sama sprawa dotycząca zbroi Bożej, to nie jest pokaz mody. A dużo bym dał, żeby tak było. To nie jest pokaz mody. Tutaj nie chodzi o rzeczy piękne, tutaj nie chodzi o rzeczy, które nam się mogą spodobać, tutaj nie chodzi o romantyczne zwycięstwa, tutaj chodzi o nasze życie. I myślę, że często, kiedy myślimy o Bożej zbroi, mamy takie podejście, jakby to powiedzieć, kibica. Jesteśmy gotowi skandować. Wisła, inne zespoły, zwyciężymy, Jezus jest zwycięzcą, hurra! My też będziemy zwyciężać. Bardzo często mamy takie właśnie podejście. Chyba nie ma w tym nic złego, ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na sprawę troszeczkę inaczej. Bo rzadko kiedy myślimy o zbroi Bożej, myśląc o zgrozie wojny. Rzadko kiedy myślimy o zbroi Bożej, myśląc o śmiertelnym niebezpieczeństwie, w jakim się znajdujemy, o bólu. I oczywiście, co z tego wynika, kiedy posyłamy kogoś na wojnę, to chcemy go dobrze wyposażyć i chcemy go dobrze przygotować do tych wydarzeń, które są trudne. Romantyzm na wojnie jest nieprzydatny. Amen. Wiecie, nasza polska historia jest pełna romantyzmu. A wiecie, czym się ten romantyzm przejawia, jeśli chodzi o wojny? Jak to mówimy, w szkole średniej się mówiło, my zawsze strzelaliśmy perłami. Ginęły perły. Krzysztof Kamil Baczyński. Możemy to zdjęcie pokazać? Chciałbym wam opowiedzieć pewną historię i opowiem o tym wszystkim po to, żebyśmy zrozumieli i spróbowali się postawić w sytuacji. Tutaj nie widzicie za dobrze. Tu jest mój Nołyś. To jest zdjęcie sprzed kilku lat. To są trzej synowie mojego przyjaciela, pastora ze Stanów Zjednoczonych. Ale chciałbym wam opowiedzieć o tym chłopaku. To zdjęcie jest sprzed kilku lat. O, taki militarysta. I postanowił, że pójdzie do wojska. Poszedł do wojska, został oficerem Marines, czyli piechoty morskiej. Teraz jest chyba albo porucznikiem, albo kapitanem. 20 kilka lat ma chłopak. Kiedy tak przysyłali do mnie zdjęcia w pełnym ekwipunku, myślałem sobie, ale super, mam jakiegoś kolegę w Marines. Niedawno jego ojca tu nie widać, on gdzieś tam stoi z tyłu na tym zdjęciu, jest pastorem. I niedawno jego ojciec opowiadał mi, że właśnie jego syn był na Hawajach. No więc wojsko zrobiło prezent rodzicom, zaprosili rodziców na Hawaje, wojsko pokryło to. I mama potem wróciła samolotem z Hawajów do domu, a ojciec ze swoim synem na lotniskowcu razem płynęli do San Diego. Były pokazy, helikoptery tam latały, strzelali do jakichś celów na morzu. Ojciec był zachwycony. I jak mi opowiadał, to aż mi dreszcze po plecach chodziły i myślałem sobie, ale super, jak ja bym chciał się takim lotniskowcem przepłynąć. Teraz jest w Afganistanie. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z jego ojcem. Pytam, a gdzie jest w Afganistanie? Nie wiem, tajemnica. Nie ma prawa mi o tym powiedzieć. A dzisiaj rano w wiadomościach czytam, że właśnie 4 tysiące żołnierzy Marines walczy przeciwko talibom gdzieś tam. Jak rozmawiałem z tym moim przyjacielem, On ma taką służbę modlitwy i mówi: Marek, ty wiesz, że Pan mi postawił zadanie, że codziennie mam się o ciebie modlić. I się modlę. I ja mówię: wiem. A ja nie mogę powiedzieć, że jestem tak wierny w modlitwie o ciebie, ale każdego dnia modlę się o twojego syna. On mówi: jako tata bardzo ci dziękuję, lepiej, żebyś się o niego modlił. Zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy. Co czuje ojciec, kiedy myśli o tym chłopaku? Czy wojna w Afganistanie dla ojca jest romantyczna? Co czuje ojciec, kiedy każdego dnia myśli o tym, że on gdzieś tam być może jest w walce i być może jego życie jest śmiertelnie zagrożone? Ciekawe, czy jego ojciec rano wstaje przed lustrem, pręży mu skuły i mówi: don't mess with the US. Cokolwiek to znaczy. Jak myślicie, czy jego ojciec, nie wiem, sobie myśli: ale ja mam super syna, w Afganistanie jest fajnie. A może to jest trauma wojny? Nie wiem, czy pamiętacie, bo to nie są takie wiadomości dla nas bardzo absorbujące, jeśli nie mamy osobistego zaangażowania. Ale jakiś czas temu, czy to Afganistanu dotyczyło, czy Iraku, już nie pamiętam, nasi żołnierze narzekali na wyposażenie. I tam do tych swoich darowanych od Amerykanów Hammerów, czy już Rosomaków, dokręcali stalowe płyty, żeby kule nie przebiły się. A co byś sobie pomyślał jako ojciec, jako matka, że twój syn tam jest i jest kiepsko wyposażony, może hełmów zabrakło? Albo że jest nieostrożny i nie zakłada pełnego ekwipunku, że może zapomniał wziąć kul albo czegokolwiek, po prostu źle wyposażony jest. Czy rozumiecie, o czym mówię? Bardzo często nasze pojęcie duchowej walki jest pojęciem wyłącznie romantycznym i nie ma w tym nic sensownego. I kiedy myślimy o zbroi Bożej, to myślimy o tym, żeby była wypolerowana może, albo żeby była ładna, czy taka przyłbica, czy taka, czy ją trochę na bok, czy inaczej. Nie! Tutaj chodzi o to, żebyśmy w ogóle przeżyli. Bracie Janie, ty miałeś syna w Iraku. Tak, chodź, przez minutę chociaż powiedz, co czułeś, kiedy on tam był.
Miałem sny, noc w noc. Potężny hangar lotniczy wypełniony trumnami. I modliłem się, a sny przychodziły. I poprosiłem moją żonę, abyśmy razem te sny złamali. Wiedziałem, że one nie są od Boga. I przyszedł taki czas, że po naszej modlitwie przyszło słowo od Boga, i którego się uczepiłem. A to słowo było, że matki nie na próżno rodziły dzieci, aby były przeznaczone na przedwczesną śmierć. I od tego dnia, kiedy uchwyciłem się tego słowa i wiedziałem, że to Bóg to słowo posłał do mnie i do mojej żony, nigdy taki sen nie przyszedł. I chociaż potem docierały informacje, że widziałem informację, że zginął oficer w Iraku, ale nie podają, kto to, ponieważ rodzina jeszcze nie wie. Ja wiedziałem, że to nie jest mój syn. Ja modliłem się o rodziców tego syna gdzieś w kraju, w którejś części kraju, ale wiedziałem, że Bóg mi dał słowo, że ten syn zrodzony z nas przez Boga Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, nie na próżno rodziła matka, trudząc się po przeporodzie, aby był przeznaczony na przedwczesną śmierć. I to Słowo Boże dało mi siłę do przetrwania, a on, jego zbroją często był Psalm 91. Jeżeli leżał pod ostrzałem moździerzowym, buzią w piachu, to wtedy przydał mu się ten psalm nauczony na pamięć.
Halleluja. Bardzo dziękuję. A co myśli nasz Ojciec Niebieski, kiedy nas posyła na duchową walkę, a my niekoniecznie chodzimy w zbroi? Co myśli Ojciec Niebieski, który posłał nas na duchową wojnę, a my niezbyt gorliwie przestrzegamy tego, do czego nas przygotowuje? Niezbyt gorliwie przestrzegamy zasad walki i tego przygotowania, które dał nam Pan i tyle nam mówi o ochronie i o tym, w jaki sposób możemy przetrwać. I może to, co mówię, jeszcze nie jest na temat. Ale siostry i bracia, ja chcę wam powiedzieć, że to nie jest pokaz mody. Że zbroja Boża to nie jest pokaz mody. To jest żyć albo zginąć. Być albo nie być. I zdaję sobie sprawę z tego, że Ojciec nasz niebiański posyła nas ze świadomością, że możemy zwyciężyć, że możemy się ostać, że nie tylko się ostaniemy, to znaczy nie zginiemy, ale możemy też dokonać czegoś bardzo wartościowego. Zadacie pytanie, to co to za Ojciec, który nas posyła na wojnę, tak? Słowo Boże powiada tak. Ojciec posłał Jezusa, żeby uratować ludzi. Jezus, kiedy już zmartwychwstał, mówi, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Gdyby naszemu Ojcu Niebiańskiemu chodziłoby wyłącznie o nas, z pewnością w dniu, kiedy przyjęliśmy Jezusa, zabrałby nas do siebie i tak bylibyśmy z Panem na wieki. Ale to nie jest cała prawda i to nie jest wszystko, co jest do zrobienia i co jest do osiągnięcia. Ojciec posyła nas teraz, by uratować innych ludzi. Kto z was oglądał film Szeregowiec Ryan? Film fajny, jak to film z Hollywood. Ale jest w tym pewne podobieństwo do naszego życia. Bo Bóg nie posyła nas na pewien bój tylko dlatego, że nic lepszego nie ma do wymyślenia. Bóg nie posyła nas na walkę ze śmiertelnym wrogiem, bo co? Bo filmów w niebie nie mają. To patrzą na nas, jak my się bijemy, tak? Nie, Bóg widzi pewnych ludzi, którzy giną i nie ma innych żołnierzy oprócz ciebie i mnie. Nie ma innych żołnierzy. Nie ma jak ich uratować. I posyła nas i mówi, tam gdzieś, w jakimś miejscu, na ziemi, na świecie, w szponach diabła, w kajdanach ciemności przebywa jakiś człowiek, a wy macie pójść i go uratować. Macie go przyprowadzić do mnie, macie go zbawić. I Ojciec Niebiański dobrze wie, że posyła nas na śmiertelny bój i diabeł nie będzie chował się gdzieś za węgłami przed nami, ale będzie celował prosto w serce, żeby zabić, żeby zniszczyć nasze życie. I Ojciec Niebiański, kiedy posyła nas, żeby uratować tych ludzi, mówi, dzieci, dziewczynki, chłopaki, po pierwsze ubierzcie się w całą zbroję, którą ja wam daję. A po drugie, przestrzegajcie wszystkiego, co wam przykazuję, a wtedy wrócicie do domu bezpieczni. Wrócicie z tymi, po których was posyłam. I myślę, kiedy mówimy o zbroi Bożej, to po pierwsze chciałbym powiedzieć wam tak. Wszyscy jesteśmy żołnierzami tej samej armii. I niech to dzisiaj w naszych ustach nie będzie romantyczne stwierdzenie. Jak tam czas? Może dygresję zrobię. Wiecie co? Są ludzie, którzy są samotnymi strzelcami. Nie przejmują się Kościołem. Nie przejmują się społecznością Bożego ludu. Nie ma nic głupszego niż taka postawa. Pan powołał nas jako armię. Może każdy z nas ma inne zadanie, ale w tej armii nie ma samotnych strzelców. A jak jesteś samotnym strzelcem, to się obawiam, że niedługo nim pobędziesz. I że to nie ty ustrzelisz, ale ktoś ciebie ustrzeli. I jak jesteś samotnym strzelcem i wybierasz się na zadania, wybierasz się, żeby walczyć ze śmiertelnym wrogiem, to niedługo będzie tak, że nikt cię nie będzie chronił. Nikt cię nie będzie osłaniał. Nikt się nie będzie o ciebie modlił. Nikt nie będzie o ciebie bojował. Ustrzelą cię. Dlatego Pan powołał też Kościół swój. Kościół Jezusa Chrystusa. Bo tylko w tym Kościele zwyciężymy. Bo tylko będąc razem, bo tylko razem wstawiając się za sobą, lgnąc do społeczności z sobą, ćwicząc się w modlitwie, ćwicząc się w słowie, zachęcając się, wznosząc swoje omdlałe ramiona, mamy szansę na przetrwanie. Nie myślcie więc sobie, że ten czas tutaj na tych wakacjach to jest czas tylko romantyzmu. My was zabraliśmy na poligon z waszego pola bitwy i mówimy, odpocznijcie sobie. Zapłaćcie za ten poligon. Tutaj będziecie bezpieczni. Tutaj będziecie mieli odpoczynek, ale przede wszystkim my też będziemy mieli pewność, że Pan Jezus posyłając was tam, gdzie jesteście, że wrócicie z dobrą osłoną. W pełni wyposażeni. W pełnym ekwipunku. I nasz Ojciec Niebiański, kiedy będzie patrzył na was, będzie mówił: dadzą radę. Dadzą radę. Nie pokona ich wróg. I wiecie, i chcę wam powiedzieć, że życie chrześcijańskie, nasza służba, prawdziwa służba na tej ziemi, to nie jest obóz przetrwania taki, że się idzie i płaci za to, żeby mieć jakiś dreszczyk emocji. To jest walka na śmierć i życie. Na tym polega nasze chrześcijańskie życie. I dlatego, mówiąc o zbroi Bożej, chcemy właśnie mówić o tym, co jest takie ważne i istotne. Tyle tytułem wstępu. Zrozumieliśmy się? Tak jest, się mówi w armii Pana. Aleluja! Dobrze, przejdźmy teraz do pasa prawdy. Dzisiaj chciałbym omówić razem z wami pas prawdy i także pancerz sprawiedliwości. Co to jest prawda? I kiedy myślimy o tym, co to jest prawda, to mamy już na myśli grube tomy książek napisanych przez filozofów, którzy głowili się, zjedli zęby na tej prawdzie i nikt do poznania, albo mało kto do poznania tej prawdy mógł dojść. Prawda wydaje się zagadnieniem tak skomplikowanym, że dlatego w naszych bibliotekach są grube tomy, żeby to opisać. Podobnie zareagował Piłat. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Pan Jezus z nim rozmawiał i Piłat rozmawia z Jezusem i mówi, To jest Ewangelia Jana, 18 rozdział, 37 i 38 wiersz. Jest tam powiedziane tak. Wtedy rzekł mu, albo może przeczytam z innego tłumaczenia, bo jak człowiek się spotyka z innym tłumaczeniem, to czyta ze zrozumieniem. To jest 18 rozdział, 37 i 38 wiersz. Wówczas Piłat go zapytał, a więc jesteś królem? Jezus odpowiedział, ty mówisz, że jestem królem. Ja po to się narodziłem i przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Piłat zaś powiedział do niego, co to jest prawda? Gdy to powiedział, znowu wyszedł do Żydów i oznajmił, ja nie znajduję w nim żadnej winy. Bardzo ciekawy jest ten fragment. I Piłat zareagował jak naprawdę przyzwoity człowiek. Rozmawia z Jezusem, rozmawia o tym, że Jezus jest królem. I Jezus nagle rzuca mu taki tekst. Ja przyszedłem, żeby dać świadectwo prawdzie. A Filip się zachował, Piłat, przepraszam, zachował się jak najbardziej racjonalny człowiek. Popatrzył na niego i mówi tak. A co to jest prawda? I co robi? Odwraca się, idzie do Żydów i mówi, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Zastanawiałem się dlaczego. I nie wiem, czy trafię, czy nie, ale pewnie Piłat sobie pomyślał tak. Ot, trafił się domorosły filozof. Prawda. I kiedy usłyszał, że on zaczyna mówić o prawdzie, a na tym filozofowie zęby pozjadali i nie wiadomo, co to jest ta prawda, to popatrzył na niego, a co to jest prawda? Odwrócił się i mówi, żadnej winy w nim nie znajduje. No, pofilozofować sobie lubi gościu. Taka była reakcja Piłata. Nie przejął się za bardzo tym. No, za to, że ktoś poszukuje prawdy, za to, że ktoś filozofuje, nie należy człowieka dawać na krzyż. I oczywiście wszyscy my wierzymy, że Jezus, sam Jezus jest prawdą. Tak jest napisane w Jana 14, rozdział 6 wiersz. Ja jestem droga i prawda i żywot. Jest też w Słowie Bożym napisane, że Jego Słowo jest prawdą. I dzisiaj myśląc o tym wykładzie, tak się zastanawiałem, o czym mam mówić odnośnie prawdy. Czy mam może wymienić tylko bibliografię w czasie tych 45 minut? Wymieniłbym dużo różnych tomów, gdzie jest napisane o prawdzie. I doszedłem do wniosku, że chciałbym powiedzieć o pewnym aspekcie prawdy w naszym życiu. To nie będzie żadną miarą wyczerpywało tematu, a będzie to tylko pewien aspekt. Jaki to jest aspekt? Postaram się mówić o prawdzie jako sposobie patrzenia na mnie samego. Bez żadnych złudzeń, bo jesteśmy na wojnie. I tutaj w tym fragmencie jest powiedziane, żebyśmy ubrali pas prawdy. Przyodziali. Wielokrotnie w Bożym Słowie jest powiedziane o tym, żebyśmy tak ubrali jakiś pas, który pozwoliłby nam na gotowość do działania. To właśnie najczęściej w Słowie Bożym oznacza pas. I to jest bardzo ważna sprawa, żebyśmy byli przyodziani pasem prawdy i pasem mówienia sobie prawdy, bo opasanie się zawsze oznacza gotowość do działania w Słowie Bożym. Tak było w drugiej Księdze Mojżeszowej, 12 rozdział, 11 wiersz, kiedy spożywali baranka paschalnego. Tam jest powiedziane tak, a w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane. Sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Zjecie go, czyli baranka paschalnego w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. A więc w tym przypadku, kiedy jedli w Egipcie jeszcze Izraelici paschę, przepasali biodra. To znaczy, byli gotowi do reakcji. W 1 Piotra, 1 rozdział, 13 wiersz, Jest bardzo ciekawy fragment o naszych umysłach, ale jest tam właśnie też powiedziane o przepasaniu się, a więc Piotr używa pewnego obrazu. I powiada mianowicie tak, w tej naszej Brytyjce jest powiedziane, dlatego okiełzajcie umysły wasze, a inne tłumaczenia, na przykład Biblia Tysiąclecia mówi, dlatego przepasawszy biodra umysłu waszego. Albo Biblia Gdańska, ta stara, powiada, przetoż przepasawszy biodra myśli waszej. To znaczy, że jeśli nasze myśli nie są przepasane prawdą, to nie jesteśmy zdolni do jakiegokolwiek działania. I to jest aż tak proste. Jeżeli nie potrafimy kontrolować naszych myśli, jeżeli one nie działają w sposób kontrolowany, a więc muszą być przepasane, muszą być gotowe do działania, to nasze myśli, nasz sposób myślenia nie pozwoli nam na działanie stosownie do sytuacji. A przecież jesteśmy na wojnie. Prawda? Jeśli wróg nas atakuje, to nie może być tak, że za pół godziny będziemy gotowi, bo strzelają do nas. Musimy być gotowi do reakcji natychmiast, w tym samym momencie. Jeśli nie przepaszemy naszych myśli prawdą, ale złudzeniami, jeśli nie przepaszemy naszych myśli prawdą, ale wyobrażeniami, jakimiś poukładanymi sposobami działania, a co gorsza, jeśli nie będziemy przepasani prawdą, ale będziemy się przepasywać kłamstwem diabła, to diabeł natychmiast sprowadza nas na ziemię. Nie jesteśmy gotowi do jakiegokolwiek działania, jeśli prawda nie opasuje naszych myśli. Czego ludzie lubią najbardziej słuchać? Prawda, pochwał. Ale mówiąc bardziej ogólnie, ludzie lubią, kiedy mówi się do nich to, o czym chcą usłyszeć. To jest jeden z największych naszych problemów. Ludzie lubią, kiedy mówi się do nich to, o czym lubią słuchać. Czy spotkaliście takich ludzi, którzy narzekali, że na przykład mówi się ciągle o świętości w zborze, a nic na przykład o darach Ducha Świętego? Spotkaliście się z takimi? Ale wy fajne zbory macie. Ludzie po prostu lubią pewnych rzeczy słuchać. W drugim liście Tymoteusza, w 4 rozdziale, od 1 do 14 wiersza, czytamy tak. Już otwieram to inne tłumaczenie. Tutaj będziecie mieli wyświetlone, żebym ja tylko znalazł, gdzie ten drugi Tymoteusza jest. Jak ma się starą, dobrze zużytą Biblię, to człowiek w pół sekundy otwiera wszystko. Jak ma się nową, to tak jakby Biblii nie znał. Wybaczcie mi, już otwieram. Drugi Tymoteusza, 1:4. Już prawie jestem. Zaklinam Cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądzić żywych i umarłych, na Jego objawienie i na Jego królestwo. Głoś słowo. Nalegaj w porę i nie w porę. Upominaj, pouczaj, zachęcaj z całą cierpliwością, ile razy nauczasz. Nadejdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie będą znosić, ale według własnych pożądań będą sami sobie dobierać nauczycieli, którzy wyjdą naprzeciw ich oczekiwaniom i odwrócą się od słuchania prawdy, a zwrócą się do baśni. Kiedyś, nawet nie pamiętam w miejscu, gdzie to było, przyszła do mnie pewna siostra na rozmowę duszpasterską. Sytuacja była taka, że dotyczyła jej moralności i związania się z jakimś mężczyzną i tam różnych tego typu podobnych spraw. I mówi, a co masz do powiedzenia na ten temat? Ja mówię, no Słowo Boże mówi tak, tak i tak. A ona, no miałam nadzieję, że coś innego mi powiesz. Bo przecież ja mam parę argumentów, żeby zrobić inaczej. Ja mówię, bardzo mi przykro. Bardzo przepraszam, może powinnaś z kimś innym porozmawiać. Ale ja ci niczego innego nic nie mogę powiedzieć. Wiecie, jednym z największych naszych problemów, dzieci Bożych, jest to, że lubimy słuchać o rzeczach, które lubimy słuchać. Ale teraz pomyślcie o tym, co lubimy słyszeć o sobie. Gdyby Pan Bóg miał z nami porozmawiać o nas, to najchętniej zmienilibyśmy temat na Jego temat. Panie Boże, nie rozmawiajmy o mnie. My się dobrze znamy, rozumiemy. To jest dużo ciekawszy obiekt do rozmowy. Panie, no co chcesz mi powiedzieć? I kiedy pozwolimy sobie na to, żeby żyć w taki sposób, żeby Bóg nie był w stanie przemawiać do nas na nasz temat, natychmiast jesteśmy uziemieni. Wszystko się zaczyna walić w naszym życiu w gruzy. Bo jeśli idziemy na wojnę, to Pan wydaje rozkaz i mówi, idź ratuj tych ludzi, a teraz będziemy mieli łączność. Bluetooth sobie zakładasz w ucho i przez cały czas twojej podróży, twojej walki, twojego zmagania ja ci będę mówił. I wiecie, zauważyłem jedno. Chyba, że ja jestem taką skomplikowaną jednostką. Zauważyłem jedno, że Bóg chętniej do mnie mówi o mnie samym. Coś się przyczepił, Panie Boże, tak do mnie. Znam gorszych ode mnie. Czemu moje serce prześwietlasz i mówisz, Marek, ja słyszałem, jak twoje serce bije, coś tam jest nie tak. Panie Boże, ale widzisz, inni to nie tylko im serce bije, ale i robią źle. A ja to chociaż mi tam krzywe dźwięki jakieś w sercu się pojawiają i tyle. I wiecie, i Pan Bóg jakoś, ja nie wiem, czy tak z wami jest, ale upodobał sobie, żeby ze mną o mnie rozmawiać. Co ja mu mówię, że mnie żona moja denerwuje, to on mówi, Mareczku kochany, chodź porozmawiamy o tobie. A ja mówię, Ewa jest dużo wdzięczniejszym tematem do rozmowy między nami, mężczyznami, Panie Boże. Ja tak trochę żartuję. Pamiętacie, dlaczego Saul był odrzucony jako król nad Izraelem? Bóg go od razu wcale nie odrzucił. Bóg nie powiedział, no, raz się potknąłeś, koniec z tobą. Bóg nie powiedział mu, słuchaj, u mnie nie ma przebacz. Albo jesteś doskonały, albo cię nie ma. Ale co robił Bóg? Przemawiał do jego serca. I mówi, Saulu, popatrz na swoje serce. Popatrz na swoje działanie. Saulu, ja chcę, żebyś mnie uwielbił. Saulu, i to jest też dobry temat dla nas. Saul wyruszyłby prowadzić wojnę Pana i co, słuchał Pana? Po swojemu. Komunikacja się urwała. A co mu Bóg mówił? Mówił o tym, popatrz na swoje serce. Popatrz, co w tym sercu jest. A o czym rozmawiał z nim Saul? Panie, moje serce to nie jest tak ważne. A, nie wolno dotykać pod groźbą. A Saul mówi, Panie, porozmawiajmy o sprawach państwowych. Porozmawiajmy o zwycięstwach nad Filistyńczykami. Porozmawiajmy o kulcie Jahwe. Panie, ja dla Ciebie tak tutaj zrobię, wszyscy przed Tobą na kolana padną. A Pan Bóg mówi, zaraz, porozmawiajmy o Tobie. Porozmawiajmy o tobie. To jest dobry temat do rozmowy. Ja tak trochę opowiadam, nie wdając się w szczegóły, ale poczytajcie o Saulu. A zobaczycie, że on nie był przepasany pasem prawdy. Nie rozmawiał z Bogiem na swój temat. Aż wreszcie Bóg powiedział, jakie słowa, znamienne słowa, i powiada: a ja sobie znajdę na króla nad Izraelem człowieka według mojego serca. Nie takiego, który będzie nie wiadomo jakim rycerzem, chociaż był, ale Bóg chciał człowieka, z którym będzie mógł porozmawiać na jego temat. Z którym będzie mógł porozmawiać o ważnych sprawach między Dawidem a Bogiem. Dawidowi przydało się to, że był w stanie przyjąć prawdę o samym sobie. Nie wierzycie? To posłuchajcie. Kiedy Dawid zgrzeszył, wtedy Natan rzekł do Dawida: ty jesteś tym mężem. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem. Ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na twoje łono. Dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze nadto. Dlaczego więc wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? Uriasza Chetejczyka zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Amonitów. Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetejczyka, aby była twoją żoną. Tak mówi Pan. Oto ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie. Na twoich oczach zabiorę ci twoje żony i dam je innemu i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. Wtedy Dawid rzekł do Natana: słuchajcie, zgrzeszyłem. Zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuścił twój grzech. Nie umrzesz. Ileż razy, kiedy Pan mówi do nas o naszym grzechu, mamy wymówkę. Ileż razy, kiedy Pan mówi do nas o naszym grzechu, my mówimy tak: Panie, ale to nie jest tak źle. Boże, ja tylko gdzieś tam skłamałem, ale popatrz na niego, tamten to kradnie, a ten rozwiązły jest. Boże, ja nie jestem taki zły. Kiedy Bóg mówi do naszego serca, i jeśli nie przyjmiemy tej prawdy, którą Bóg zwiastuje do nas samych, jesteśmy uziemieni. Nasza duchowa walka, nasz duchowy wysiłek, wszystko to, do czego prowadzi nas Bóg i niebezpieczeństwo również, które zagraża nam w naszym życiu, to jest sytuacja bardzo trudna. Bo po pierwsze nie będziemy w stanie służyć. Namaszczenie nas będzie opuszczało. Nie będziemy zdolni do tego, żeby działać w namaszczeniu. Po drugie, kiedy diabeł atakuje, nie będziemy w stanie zareagować. Nasze myśli będą się kołatały wokół różnych rzeczy, a prawda będzie nam obca. Wiecie, i może być tak, że prawda, jaką jest Jezus Chrystus, będzie wyznawana przez nasze usta. Weźmiemy Biblię, weźmiemy Słowo Boże i wszystko będzie dla nas tak i amen w Słowie Bożym. A potem, kiedy Bóg nam powie o naszym sercu i powie, jakie są fałszywe nuty w naszym sercu, to my powiemy: Boże, ale przecież nie jest ze mną tak źle. przecież nie jest ze mną tak źle. Bracia pastorzy i kaznodziejowie, szczególnie ci, którzy usługiwali przy wieczerzy, czy zdarzyło się wam, że usługujemy przy wieczerzy, a Duch Święty mówi, tak głosisz o świętości i o wyznaniu grzechów, zobacz, ty wcale nie jesteś lepszy od tych, którym usługujesz. Ileż razy trzeba było ze wstydem pochylić głowę i powiedzieć, Boże, zlituj się nade mną. I ja myślę, że Pan nie ma problemu z prawdą. Pan nie ma problemu z tym, że nieraz zawiedziemy. Że nie jesteśmy doskonali. Że nie wszystko układa się w naszym życiu tak doskonale, jak powinno. Ale prawdziwy problem mamy wówczas, kiedy już nie jesteśmy w stanie przyjmować od Boga prawdy o nas samych. Kiedy już nie jesteśmy w stanie słyszeć Bożego głosu, kiedy mówi do nas. Saul nie słyszał Bożego głosu. I bracia i siostry, ja sobie zdaję sprawę z tego, że to, co mówię o prawdzie dzisiaj, jest wycinkiem. Nie mamy czasu, żeby mówić o prawdzie w sposób taki bardziej globalny. Ale chcę was uczulić na jedno. Chcę was uczulić na jedno. Bądźcie łasi na napomnienia. Bądźcie łasi na napomnienia. Psalmista kiedyś pisał, kiedy twoi święci mnie karcą, jest to jak słodycz. I ja wiem, że wtedy, kiedy Pan mówi do nas o tym, że musimy zmieniać swoje życie, albo coś źle robimy, albo nie podoba się Panu nasza postawa, to mówi do nas o tym nie dlatego, że nas nienawidzi, ale mówi do nas dlatego, że chce nas uratować. To nie jest tak, że Bóg patrzy do nas i mówi, słuchaj, na przykład z twoim stosunkiem do pieniędzy jest niedobrze. Albo może mówi do jakiegoś męża, słuchaj, jak twoja żona do ciebie mówi, wstań i okaż jej szacunek. Albo może mówi, spędź czas ze swoimi dziećmi. Jakże często my nie chcemy tego przyjąć. Boże, co ty mi mówisz? Wszystko jest poukładane w moim życiu. Czego ty ode mnie chcesz? A Pan chce nas ratować. Gdyby ktoś szedł do lekarza, my mężczyźni lubimy jedną rzecz robić. I na tym zakończę i będzie przerwa. Wiecie, dlaczego mężczyźni nie lubią chodzić do lekarza? Po co ja mam się doszukiwać chorób, jakich nie ma? A jeszcze usłyszę coś i się okaże, że chory jestem. Prawda? I my tak reagujemy na prawdę. Panie Boże, nic mi nie mów, nic mi nie mów, nic mi nie mów, bo jeszcze usłyszę coś. I się okaże, że mam problem. Jezus nas wzywa, byśmy otworzyli swoje serca i słuchali prawdy o nas samych. A wtedy możemy się przepasać i być gotowi. Przerwa 15 minut, tak? Dziękuję.